nie milkną echa kolejnych afer w Orlenie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że stracono 1,6 miliarda złotych, a już mamy kolejne informacje twierdzące, że ABW prowadziło śledztwo w Orlenie w sprawie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującą się ustawieniami przetargów na dostawy produktów. Według mediów w sprawie ma być zamieszany były wiceszef Orlenu. Ale na przyczynę tych afer rzuca światło poseł Krzysztof Brejza na Platformie X, pisząc: pamiętajmy, że Orlen za rządów PiS był przechowalnią usłużnych agentów służb, m.in. do operacji Pegasus. Czy możemy liczyć na szybkie rozliczenie tych pisowskich afer? A dziś porozmawiamy także o tragedii w Szwecji. W Sztokholmie został zastrzelony 39-letni Polak, który zwrócił uwagę grupce młodzieży. Zastrzelono go na oczach 12-letniego syna. Co jest nie tak z tą zachodnią Europą i czy da się ten trend jeszcze odwrócić? Porozmawiamy także na chwilę o Smoleńsku. Na kwestię zbadania katastrofy smoleńskiej rzuca kolejne światło poseł Brejza. Otóż okazuje się, że PiS przez 8 lat, mimo zapowiedzi, nie zrobił nic, by powołać międzynarodowych ekspertów mających zbadać przyczyny katastrofy smoleńskiej. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Przechodzimy od razu do naszego flesza przeglądu wiadomości Orlen. Teraz zawsze było głośno o tym Orlenie, ale teraz raczej te takie negatywne jakieś informacje wychodzą. 1,6 miliarda to już było wczoraj mówione. Teraz Krzysztof Brejza mówi, że to była przechowalnia agentów. O co chodzi? Spółka paliwowa zawsze kojarzyła się tylko z tymi stacjami benzynowymi, a teraz tu mamy, że tak, tutaj gdzieś tam podsłuchiwali raporty Nasienkiewicza.
Tu kupili media i dziennikarzy.
Gazetki, tak, no bo to ważne oczywiście na stacjach benzynowych są gazety. No potem oczywiście były przecież te akcje ze sprzedażą Lotosu, kupną części Lotosu, sprzedażą Arabom, tak, części rafinerii.
Żeby tam tylko Arabom w rzeczywistości,
Węgrom, tak.
Z Moskwą, z Rosją powiązane.
Cały, tak. No i tutaj wiadomo, w takich wielkich kontraktach zawsze służby grają rolę, ale tu senator Brejza...
w normalnym państwie grają rolę osłonową.
A tutaj jakoś były może kluczową rolę. Mówi, że Orlen był przechowalnią. Co to znaczy przechowalnią agentów służalczych także do spraw, w sprawie Pegasusa?
No tutaj dlatego wzięliśmy ten tweet, tę wypowiedź pana Krzysztofa Brejzy, ponieważ ona rzuca szersze światło. Bo kiedy mówimy afera pisowska, jest to tylko część prawdy, część obrazu. Bo rzeczywiście ostatnie 8 lat to są zbrodnie pisowskie. To są zbrodnie Kaczyńskiego, Dudy, tam jakiegoś Wąsika, Kamińskiego, Ziobry, oczywiście Obajtka i wszystkich tam wielu innych. Dzisiaj jakiś tam zastępca kolejny. Wcześniej był jakiś, czekaj, jak on się nazywał tamten?
Burak?
Burak, a teraz jakiś jakiś tam nowy już jest. Będą kolejne, coraz niższe nazwiska.
Chodzi ci o tego wiceszefa, tak?
Tak, co ustawiał przetargi wszędzie, nawet w rafinerii Jedlicze. Zobacz, tam mamy znajomy, to stamtąd nasz redaktor Cezary, jego żona Małgosia. To tamte tereny także znają doskonale i zobaczcie, ta korupcja Orlenu dotarła też gdzieś tam na prowincję pod Strzechy, powiedzmy, do rafinerii Jedlicze.
Tutaj Wyborcza pisze, że to miał wchodzić w skład tej zorganizowanej grupy przestępczej, która ustawiała te przetargi, wiceszef były Orlenu Michał Róg.
Róg, czyli jest Burak, jest Róg, jest Obajtek, no to już mamy, a to na pewno się będzie poszerzać. Ale Krzysztof Brejza zwrócił uwagę zaraz. Są służby, a przecież służby to nie jest ostatnie 8 lat. Dlatego my mówimy, że cały czas borykamy się z dziedzictwem komunizmu i umowy państwo-kościół z czasów komunistycznych, gdzie Kościół katolicki, biskupi, jako silny ośrodek władzy, można powiedzieć konkurencyjny dla komunistów, dogadali się z komunistami i stwierdzili, że będą razem z jednej strony Kościół katolicki, czyli mafia watykańska, z drugiej strony komuniści, czyli mafia moskiewska, że będą razem doić Polaków. I to trwa do dziś. I to trwa do dziś. Afery, te wszystkie, które dzisiaj wychodzą, afery Orlenu, to są właśnie, można powiedzieć, owoce, korzeni okrągłego stołu i porozumienia episkopatu Kościoła katolickiego ze zbrodniarzami komunistycznymi.
I kolejny temat. Polak zastrzelony w Szwecji, 39-latek wraz ze swoim synem, 12-latkiem, jechali na basen rowerami i pod wiaduktem zaczepiła ich grupka młodzieży. Polak się coś zatrzymał, zwrócił mu uwagę, wyciągnęli pistolet, zastrzelili mu go na miejscu, na oczach syna. Dzieje się to w Sztokholmie, Szwecja, takie niby protestanckie państwo, ale takich wydarzeń na Zachodzie jest coraz więcej. Co jest nie tak z tą zachodnią Europą, że w tych dużych miastach rzeczywiście strach poruszać się tak nawet w dzień już teraz?
Użyłeś tego czynnika społeczno-religijnego, no to pozwól, że ten wniosek pociągnę. To jest postprotestanckie państwo, nie? Że tam dzisiaj już można powiedzieć, że protestantyzm jest wartością kulturową, a nie jest wartością przeżywaną. Czyli jeszcze są katedry, kościoły, troszeczkę coś podobnego jak w Polsce, tylko w państwie protestanckim. Tam z takich biblijnych ideałów. Owszem, została jeszcze duża wolność obywatelska, zaufanie obywatela do państwa, że wiecie, nie podejrzewa się każdego, że jest przestępcą. I teraz przyszła po etyce protestanckiej, przyszła etyka liberalna, lewicowa, całkowicie wywracająca ten tradycyjny chrześcijański, czy konserwatywny, jakby to zwał, porządek rzeczy, z takimi nowymi eksperymentami. To było wychowanie bezstresowe, to się zaczęło w szkole, potem zaczęło się, że przecież no brakuje nam ludzi, bo jest mały przyrost naturalny, no to sprowadzimy imigrantów. Szwecja jest, zdaje się, w czołówce, jeśli chodzi o procent ludzi z przeróżnych kultur z całego świata, ale głównie z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z tych terenów. Tam nie wiem, czy to nie dochodzi już do 10% społeczeństwa, czyli na około tam 9-10 milionów, no jest około miliona ludzi, których...
Szczególnie właśnie w dużych miastach.
Szwecja przyjęła, czyli w dużych miastach będą
już skupiska. Na Zachodzie jest to nie tylko Szwecja, tak, Anglia, Francja.
Na pewno bardzo, ale Szwecja poszła najbardziej do przodu i jeszcze to, co powiedziałem, ta etyka protestancka, forma rządów protestanckich, czyli zaufanie do obywatela, wielka wolność i słowa, zgromadzeń, także stosunkowo łatwy dostęp do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. To, kiedy weszli w to ludzie całkowicie obcych kultur, no to wykorzystali to po swojemu, czyli zrobili getta, zrobili gangi, zrobili prawo zemsty, zrobili taki tak zwany odwet absolutnie nieproporcjonalny. To właśnie Bóg z tym walczył na Bliskim Wschodzie, po to 10 przykazań dał, żeby zatrzymać ten niekontrolowany odwet. I tu widać, że słowo, a tu wyciąga pistolet i go morduje na oczach dziecka, czyli kompletnie bezwzględne jakieś takie zachowania. Oczywiście politycy już tam płaczą, wylewają łzy. No, wielka tragedia, oczywiście wyrazy współczucia dla bliskich, oni to przeżywają w mediach, tam mamy kolejne wypowiedzi rodziny tego bardzo bohaterskiego pana, ale jednak już nieżyjącego. No i premier Szwecji zapowiada, że wprowadzi takie prawo, jakiego jeszcze Szwecja nie widziała, że tam podbiera te wolności, tylko zobaczcie, w którą to stronę pójdzie, nie? Najpierw oczywiście te strefy zrobią takie, gdzie prawo szwedzkie nie będzie działało, tylko będzie można tam bez podejrzenia, bez żadnych tam, czy wiecie, ceregieli przeszukiwać ludzi i różne takie rzeczy, żeby... I ja rozumiem, że to są konieczne metody, ale zobaczcie, myśmy mówili, że zmiana obszaru kulturowego, że w te nasze wolności wprowadzimy ludzi z obcych kultur nieprzystosowanych, nieprzygotowanych kulturowo do takiej Wolności spowoduje, że reakcją, bo oni wejdą tu z przestępczością, z różnymi takimi rzeczami, gangami, spowoduje teraz konieczność zmiany prawa, żeby wszystkich wziąć za mordę. I w tych wolnościowych państwach protestanckich w ten sposób wprowadzi się zamordyzm. Jesteśmy właśnie już niestety w drugiej połowie tej drogi.
No, obawiam się, że ten zamordyzm to bardziej tych właśnie spokojnych ludzi, a tamte gangi to dalej będą funkcjonować.
Nie? Przecież właśnie o tym mówię.
O tym jeszcze więcej porozmawiamy, czy da się ten trend jakoś odwrócić. I czas na ostatni temat. Rzeczywistość to nie jest ostatni, bo jeszcze będzie kilka, ale katastrofa smoleńska wraca. Mieliśmy przed dwoma dniami, tak, rocznicę katastrofy smoleńskiej. Krzysztof Brejza pokazał ciekawą rzecz, bo już wiele powiedziano o tej katastrofie, ale że PiS tak głośno krzyczało o międzynarodowym śledztwie. Myśmy zresztą pisali przecież w tej sprawie petycję do Donalda Trumpa.
No i PiS, PiS nie poparło.
I przez 8 lat rządów nic nie zrobiono. Miano powołać biegłych, mieli być Polska Komisja i mieli być międzynarodowi biegli. Mhm. I MSZ stwierdziło, że w tej sprawie cisza, nic nie było. Tak. Zaskoczenie dla ciebie?
Nie, dla mnie to już od lat nie jest zaskoczeniem. Oczywiście stała się rzecz straszna. Wiele wskazuje, że to nie była przypadkowa zbrodnia, znaczy nieprzypadkowa tragedia, o tak trzeba powiedzieć, bo zbrodnia zawsze ma jakichś autorów. Tylko że nikt nie chce tej zbrodni, czy tej tragedii nie chce wyjaśnić. PiS przecież doszło do władzy. Między innymi dlatego też kiedyś, dawno, dawno temu nawoływaliśmy do głosowania na PiS, właśnie, że obiecywał Jarosław Kaczyński święcie tam pod krzyżem, na każdej miesięcznicy, obiecywał, że już tuż, jeszcze tylko przejmiemy władzę i już wszystkich zamykamy, już będzie sprawiedliwość, już wszystko powiemy.
Wyjaśnimy. Teraz znowu mówi, że to był zamach i zbrodnia.
No to zobaczcie, jakim Jarosław Kaczyński jest wielkim oszustem. Na tym doszedł do władzy, po czym tej największej obietnicy, przecież też w stosunku do swojego brata, bratowej, przyjaciół, absolutnie nie zrealizował, tylko zbudował dyktaturę, która okradała Polskę na masową skalę. Przykład Orlenu to jest tylko jeden z wielu, ale taki, no można powiedzieć, flagowy przykład złodziejstwa katopato komuny. A do tego w sprawie smoleńskiej nie zrobiono niczego. Nic. Nul. Zero.
Zobaczymy, co o tej sprawie powiedział Krzysztof Brejza. Porozmawiamy dzisiaj też z Mikołajem Rykowskim, bo pamiętacie, nasi stali widzowie, tydzień temu i dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o proteście przeciwko działaniom prezydenta Trzaskowskiego. Potem
porozumienie
nastąpiło. Prezydent Trzaskowski obiecał się spotkać. No i spotkał się, tak?
Tak.
I dzisiaj dowiecie się, co tam więcej wyniknęło. W tej sprawie mamy też dla was sondę, bardzo taką obrazoburczą, chociaż, no nie wiem. Kto jest największym dobrem narodowym?
No i ja już
ta sonda pojawiła się wczoraj na naszym programie. Tak, stwierdziłem, że trzeba ją dzisiaj docenić.
Ja tak
pierwsza
zaproponowałem.
Jan Paweł II, druga Jarosław Kaczyński, trzecia odpowiedź inaczej. I tu możecie wpisywać, już są wasze głosy, pojawiają się na przykład Iga Świątek, jeden z naszych widzów pisze, że on jest największym dobrem narodowym, ale jeszcze nikt tego nie zauważył. Także wpisujcie wasze typy, głosujcie na naszej sondzie bardzo poważnej i widzimy się za chwilę w pełnej wersji programu. Witamy w pełnej wersji. Przypominamy o polubieniu naszego dzisiejszego filmu, subskrypcji kanału, o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie to zrobić też wchodząc na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Można też nas wesprzeć na Patronite, na Buy Coffee i także na YouTubie jest nowy przycisk wsparcie. obok subskrypcji, także prosimy Was o wsparcie, bo funkcjonujemy dzięki Waszej pomocy. Nie dostajemy żadnych obajtkowych dotacji, ani też nie zatrudnialiśmy się w Orlenie. Na tych nagraniach raczej ta stan nie będzie, które
ale
wypływają.
Ale być może jesteśmy na tych nagraniach na listach Pegasusa.
Na tych
jeszcze nie byłem na poczcie. Jakiś tam polecony czeka, no zobaczymy.
No podobno przychodzą właśnie, podobno bo widziałem przychodzą. Tam taki film, znaczy na taki razie, właśnie dokument, że kogoś poinformowano, że będzie
osób.
31 chyba osób, tak. Że jest wezwany jako świadek właśnie w sprawie Pegasusa. Wracamy do sprawy Orlenu. Rozmawialiście już troszeczkę o tym wczoraj. Mamy ten miliard 600 milionów, tak? Złotych. Orlen zapłacił. To znaczy nawet nie Orlen, tylko Orlen Spółka. Tam Trading Switzerland chyba jakoś tak. OTS to się nazywa, czyli Szwajcarii. Mieli zamawiać ropę tam z różnych krajów, tam Onet ustala nieoficjalnie, czy to Money.pl chyba, Bahrajn, Emiraty Arabskie, Wenezuela, Sudan Południowy. Wysłali im przedpłaty i nie ma ani pieniędzy, ani ropy, nie ma nic. Tutaj, no to tam wiecie, miliard to jakaś, jaka to kwota, na przykład senator Giertych mówi, że można by brygadę czołgów wystawić, bo rzeczywiście tam jeden czołg to tak kosztuje mniej więcej z 10 milionów, zależy jaki, na złotówki może trochę więcej, może trochę mniej, zależy jaki. No to miliard 600 to wychodzi koło 100 czołgów, można by na przykład kupić, tak? A tu Orlen sobie o tak wyrzucił tutaj, piszą
jeszcze Nie wyrzucił, to są ludzie,
no właśnie,
którzy...
czy te filmy gdzieś trafiły do jakichś tam, jakiś powiedzmy Indian w Wenezueli, czy raczej do jakichś agentów, czy ludzi, do których miały trafić te pieniądze?
Trzeba pamiętać, że świat jest opleciony sowiecką agenturą, która no, w ten sposób też karmi reżim sowiecki. Mówię o moskiewskim, pamiętacie zapewne, przynajmniej starzy górale pamiętają taką aferę Żelazo, czy później aferę Fozu. Przypominam te afery, żeby pokazać, że państwo komunistyczne wysyłało swoich agentów, żeby okradało państwa zachodnie i potem te pieniądze miały trafić do... Okradało nawet afera Żelazo, no to było mordowanie jubilerów, jakichś takich bardzo bogatych ludzi na Zachodzie, żeby później zasilać skarbiec partii komunistycznej w Polsce. Oczywiście w Polska, no to tam komuniści polscy to jakiś mały pikuś, komuniści moskiewscy czy chińscy, no to tam do sufitu to wszystko robią, ale pokazuje, że wzorzec działania mafii komunistycznej był właśnie taki. Oczywiście współdziałała z różnymi tam kamorami, jakimiś mafiami sycylijskimi, takimi, śmakimi i owakimi. Zresztą w latach 90. widzieliśmy, jak służby te stare, to jeszcze film Psy, no to tak pokazywał to, jak się od razu zbratały albo wręcz wcześniej kontrolowały światek przestępczy i dalej po prostu okradały ludzi. Te służby, kiedy państwa te komunistyczne troszkę słabły, te reżimy traciły kontrolę, no zaczęły się orientować na taki chów wsobny, zaczęły, że tak powiem, kraść pod siebie i przeróżne koterie, mafie w ramach tych służb powstawały i już kradli część tam oddawali z tej afery tam FOS czy żelazo, oddawali tam do skarbca partii komunistycznej, no ale resztę brali do siebie. I ten wzorzec w państwach komunistycznych panował już od kilkudziesięciu lat. On panuje na całym świecie i zobaczcie, że polskie służby w to weszły. Afera respiratorowa czy afera chińska, gdzie zmarnowano ogromne pieniądze i to też Orlen przecież zmarnował na kierunku chińskim. Pamiętacie, co wysyłał tam Beninga jakiegoś, czy...
Do Watykanu też wysyłał.
No, krat do Watykanu, mafia watykańska zawsze. Dlatego mówi kato, pato, komuna. Katolicyzm, patologia i komunizm to są systemy, że tak powiem, ze sobą bardzo blisko związane, ręka w rękę współdziałają. Zresztą komunistów chińskich papież nie za darmo popiera, papież Franciszek bardzo
Pani
jasno.
Pani poseł Agnieszka Pomaska przypomina, że rządy PiS-u w Orlenie, to jest tak, sprzedaż Lotosu poniżej wartości o 5 miliardów według NIK-u. Zakup Polska Press 220 milionów. To słuszna taka inwestycja, nie? Żeby jakoś paliwowo... Że spółka paliwowa kupuje se gazety, nie? Fajnie. No tak, Polska PiS właśnie. Odpis...
Jeszcze prywatna. To ja rozumiem.
3.
Mogą sobie kupować kolonie na Marsie. ale to jest państwowa spółka, która ma status.
Nie jedną gazetę kupuje, tylko całą sieć.
Cały
tak?
Koncern cały medialny. Koncert.
Ale Finy 3 to jest tam taki strategiczny, był projekt pisowski, pewnie tam z niego nic nie wyjdzie, 10,2 miliarda tu stracili. No i ta strata szwajcarskiej spółki 1,6 miliarda. Na tych czterech operacjach wychodzi jej tu 17 miliardów złotych.
Tak, no śledztwo Stawaciki, tutaj,
nie?
Śledztwo
tu ona pisze tu, dla przeliczenia, każdy kierowca w Polsce w takim razie to jest średnio 770 zł.
Tak, i to mówię.
No to już za to masz jeździć parę miesięcy.
Jedna afera, druga afera,
ale
trzecia.
To tam jeździ,
no ty na gazie, no to...
No to ja to...
Że inny, no to tam powiedzmy...
Ja bym z pół roku jeździł.
Ja to tam dwa tankowania najwyżej, nie? Jest, nie ma kariery bez T4, nie? No to, to tutaj tak nie poszalejesz,
no ale...
ale
tam ci wychodzi tych tankowań na miesiąc? Nie tak nie za dużo.
Nie, no tak, no ja tam taka strasznie dużo nie jeżdżę, raczej mniej niż...
No ale jest, ale to, jest to kawał pieniędzy, tak? 17 miliardów złotych. A tak się chwalili, że takie te przychody tego Orlenu, też,
ta, no, że
za platformy
zyski,
to tak ta, słabo, a tu Obajtek to był taki to, zaje, ta, fajny, ta. Taki menedżer, taki wiesz. To,
no.
Tak, to, tam się tak kręciło, że po prostu super było.
Przejdźmy na chwilę do tej afery respiratorowej, bo ona, można powiedzieć, tak dość ładnie
to
pokazuje.
To już stara afera. Jest.
Stara afera, ale wiecie...
Teraz jest tu, szwajcarska nowa.
No, ale zaraz do szwajcarskiej. Zobaczcie, przyjechał zwabiony tu, tam, czy niezwabiony, ten szef tej spółki szwajcarskiej Orlenu. Od razu go zapakowali do więzienia. Znaczy do
Centralne Biuro Śledcze Policji jeszcze tak. Za jakąś kwestię VAT-owskie
za
8, oszustwa, lata 2008-13, czy jeszcze wcześniej.
Zobaczcie, tu już
on jakoś tak się nie prokurator nazywał, nie wiem, czy widziałeś.
Mówi i wszyscy mówią, że ma 1,6 miliarda i wiecie, za ile go wypuszczają?
250 tysięcy.
To tam poniżej jakiejś kawalerki no, w Warszawie, nie? Dla niego to jest jak splunąć taka kwota.
Jeszcze nie wyciągnął, tak?
Dlatego myślisz? Wziąłem tę poprzednią aferę, żeby pokazać, że tu służby dalej współdziałają z tymi bandytami, którzy ich kryją spośród polityków. Bo jaka była, no, że tak powiem, formuła tej afery? No jest kryzys w państwie, jest minister, który potrzebuje respiratorów, czy tam różnego innego sprzętu, bo tych afer było wiele, szpitale, sprzęt medyczny, mówię o aferze chińskiej, ale weźmy te respiratory i teraz w jakiś sposób zakładamy, że minister jest pożytecznym idiotą, nie? Że on nie jest człowiekiem służb. No ten, który był w aferze respiratorowej, to chyba jakiś tam na C, nie?
Już, CI chyba.
No jakoś tak. O, właśnie, jego liczko. Zakładamy, że on jest pożytecznym idiotą, że on nie jest umoczony i przychodzi do niego jakiś doradca, nie? I mówi, panie ministrze, my oto mamy kryzys, nie mamy respiratorów, zaraz nam staną szpitale, ludzie będą umierać tam na korytarzach szpitalnych, a mamy tu firmę, która gwarantuje nam 200 czy ileś tych respiratorów od ręki. Sprawa...
A 1000 jakoś?
Może i tam 1000,
200 to oni
tam,
chyba dostarczyli.
No właśnie mówię, że w pierwszym rzucie było 200, nie? Trzeba tylko dać dużą przedpłatę. Zobaczcie, sprawa przedpłaty jest dokładnie taka sama w aferze szwajcarsko-wenezuelskiej, pisowskiej, nie? Że przedpłata na 1,6 miliona. Zresztą teraz tam kolejna afera, elektrownia Połaniec zdaje się. To tylko drobne 15 milionów, biomasa. To w ogóle o czym
w ogóle
to
nawet
mówi?
Nie ma o czym mówić.
No, gdzie to tam taka afera?
Jest afera. To powinno być, wiesz, jak jest taka kradzież tam poniżej, tam nie wiem, ilu,
15 miliardów.
Poniżej
nie.
Kilku zł, to jest niska szkodliwość społeczna. To tak, tu 15
miliardów. Także takich samych afer jest tego. Milion. Tu za biomasę dali przedpłatę gdzieś tam, nie? Tu z Połańca, gdzieś to miało tam, nie wiem, z jakiejś Arabii, czy gdzieś z Afryki przychodzić, to już mniejsza z tym. Wróćmy do afery respiratorowej, czyli do pożytecznego idioty, czyli ministra, który no, dostał nominację, ale nie ogarnia, jest trochę przestraszony, nie wie, co zrobić, pandemia.
No, cyfryzacja później chyba był.
No, to tam,
on jest no, on nowoczesny.
Się, nie, on Excel obsługuje, no co chcesz? No to się nadaje na ministra cyfryzacji, nie? W każdym razie przychodzi do niego ten doradca i mówi, że tu mamy znajomego, solidna firma, szybko zleci, tylko trzeba dać przedpłatę 200, ile tam było, 200 milionów walnęli?
Tak, chyba, no, 200 coś.
Jakoś tak i rozwiążemy...
Gościa też znali, bo przecież wcześniej handlowali z nim bronią, znaczy mówię Polska. On
tam... Oczywiście jest to specjalista branży respiratorowej medycznej, światowej sławy. Medycznej, dość... Zajmował się handlem kałachami, nie? I, no to dlatego mówię, że nazwanie tego jakąś tam Ciechanowski...
Jako, Cieszyński.
Cieszyński, tak? Ta, o. Pożytecznym tak. Idiotą nie jest tu żadnym, żadną przesadą, nie? No bo firma, która sprzedaje kałachy, nagle handluje bronią. Oczywiście on daje te 200 milionów przedpłaty. Pojawia się jakiś szmelc na otarcie łez, żeby tam coś było, jakaś podkładka. No, dziennikarze coś sypnęli, czyli nie wszystkich opłacili. Gdzieś się pojawia, przebija się informacja do mediów, być może mafia przeciwna coś, że tak powiem, przeciwdziała. Nie wiemy, nie znamy tych kulisów. Gość znika, ten, który handlował kałachami, a nagle objawił się jako ekspert medyczny.
No z Lublina zresztą chyba.
No tak, tak, nie, cóż, to dlatego opowiadam tak szczegółowo, bo może niektórzy zapomnieli. Przedpłata znika. Ten fachowiec wielki od broni i respiratorów znika, minister zostaje. On dalej udaje pożytecznego idiotę, że on nic
ale
nie wiedział.
Ale tamten umarł w Albanii.
Tamten wyjeżdża na wycieczkę do Albanii. Tam, no, jak to minister Giertych mówi, funduje sobie kremację i minister...
Ale nie, Giertych napisał śmiesznie właśnie.
Że zwraca się do niego,
panie,
żeby...
Panie handlarzu respiratorami, zwracamy się do pana po zapewne bardzo trudnej operacji tam właśnie kremacji i usunięcia tożsamości. Myślimy, że już pan doszedł do siebie i czekamy, żeby pan się do nas zwrócił właśnie. Tak,
ta, będzie się małym, tak świadkiem, małym świadkiem koronnym. Czyli wiecie, oczywiście nikt w to nie wierzy. Prokuratura mówi, o, przyjechała urna, tak, DNA się zgadza, tam wrzucili może, nie wiem, napluł do tej urny czy coś i tam się, ja się nie znam na tych badaniach, ale oczywiście prokuratura tam ma kupę popiołu i mówi, o, patrzcie, zginął, no to sprawę umarzamy. A pan minister pożyteczny idiota, Cieszyński, on jest niewinny, bo on tylko, on chciał dobrze, ale no podpisał głupio, nie? I tak samo będą się tłumaczyć teraz przeróżni inni pożyteczni idioci, czy wszyscy będą udawać pożyteczni idiotów.
Ale co z tymi służbami w Orlenie?
No, zobaczcie. Teraz trzeba się zastanowić. Pierwsze pytanie, czy ten Cieszyński jest pożytecznym idiotą?
No i tak, że go nazwał.
Tu jest na dwoje babka wróżyła. Jest albo nie jest. Nie? Ja zakładam pozytywną wersję, no bo jest możliwość. Albo jest pożytecznym idiotą, albo współdziałał ze służbami w tym przekręcie. Nie? No to są tylko dwa wyjścia. Ja zakładam pozytywne dla pana tego Cieszyńskiego, że on był pożytecznym idiotą, on nie wiedział, on podpisał, on się przestraszył, ktoś go namówił. No ale teraz tak. Jeśli on jest pożytecznym idiotą, no to tak. Przecież taki kontrakt, który przecież był w sytuacji kryzysowej, powinny osłaniać polskie służby, nie?
No i teraz polskie, swoje służby przecież.
Polskie służby powinny dać, jakby to powiedzieć, taką kredyt zaufania. Czyli powiedzieć, ta firma, która handluje bronią, jest naprawdę świetną firmą do sprowadzania
respiratorów,
nie? No i teraz, albo służby
mogło
dały...
Tak być, myślę.
Ja nie znam, mówię, wszystkich...
Ale jak gość handlował bronią z Polski, gdzieś tam sprzedawał ją, no to przecież on z służbami na pewno miał
kolegów,
do czynienia.
No.
A może sam był w tych służbach. No przecież takie rzeczy, no to umówmy się, to nie są...
No to jest dla mnie...
Dla jakichś tam prostaków, tak, czy ludzi jakichś, to, że wiecie, z zieleniaka,
ten,
tak?
Ten, który przeżył kremację, był w służbach, to znaczy jest w służbach, o tak... To jest chyba oczywista oczywistość. To o tym nie mówimy. Tylko teraz, jak taki minister, ten tu jakiś tam ten Obajtek, tu Cieszyński, nie, bo to tam tych różnych takich ludzi było wielu, w jaki sposób on mógł, zakładając dobrą wolę jego, że on jest tylko głupi, naiwny, nie, że jest pożytecznym idiotą, a nie jest agentem, czy człowiekiem skorumpowanym, który wziął pieniądze za ten swój podpis, nie? Ja mówię, jeszcze tego nie zakładam, niech go tam prokuratorzy, niech go tam obrabiają i to się tam po jakimś czasie może dowiemy, jak to było, ale teraz weźmy służby. te, które są oficjalne, nie? No bo są te służby, o których mówi pan Brejza, że to są byli agenci służb, czyli tam nie ma byłych agentów, no, czyli tam powiedzmy nie na etacie państwowym w tej chwili, tylko na jakimś innym mafijnym.
Ale co to znaczy, że w przechowalni co jakieś dostawali, myślisz, jakieś tam stanowiska, tak?
No po pierwsze,
dyrektorami jakimiś byli?
Po pierwsze dostawali stanowiska, dostawali pewną władzę, dostawali pewną osłonę, dostawali biura, kontakty.
Obajtek na przykład w tych nagraniach z Nisztorem chyba, nie? Tam Nisztor mówi, czy on ma się tam coś dowiadywać, a Obajtek mówi, nie, my dojdziemy sami, nie?
Ta, ta.
Czyli oni tam swoje dojścia swoje mieli, swoje służby w tym Orlenie mieli.
Ale dostaje też na waciki, tam ze 20-30 tysięcy i daje, i ma możliwość podejmowania decyzji gospodarczych wielomilionowych lub miliardowych. Rozumiesz? I teraz on będzie sprzedawał tę swoją możliwość podejmowania decyzji.
Mamy właśnie teraz nowego szefa Orlenu. Wczoraj, wydaje mi się, wczoraj czy przez wczoraj, w środę chyba,
tak,
został wyznaczony. Wcześniej też on tam szefował w Morzejkach chyba, tak? Ta rafineria orlenowska.
Kierunek, tak.
Tak, tam w latach, wydaje mi się, 8-13, coś takiego, albo 11.
No zobaczymy, no niech tam.
Myślisz, że te afery zostaną jakoś rozliczone, no, oczyszczony, czekaj, ten Orlen będzie?
Właśnie do tego chcę dojść, może troszkę tak powoli tłumaczę, ale żeby to się każdemu ułożyło. I teraz tak, mamy te służby etatowe, które powinny te wszystkie transakcje opiniować. Czy to jest bezpieczne dla, przecież to są, wiadomo, no, że tam nie będą na 100 tysięcy tam kupno jakiegoś samochodu czy coś opiniować tam zaraz służby, nie? Ale kontrakty wielomilionowe, czy tu mamy o miliardowych kontraktach i to na rynku niepewnym, czy tam respiratory, czy tu kupno ropy w sytuacji kryzysowej.
Sprzedaż Lotosu.
Różne, to powinny służby opiniować to, że słuchajcie, ta transakcja jest tam niebezpieczna, obarczona drugim ryzykiem, dużym ryzykiem, nie ufamy temu i tak dalej. No i teraz powiedzmy, że była zła opinia służb. No to teraz wracamy do pożytecznego idioty. Jeśli dostał złą opinię służb, nie, że nie powinien kupować od tej firmy, a jednak kupił, no to trzeba zadać pytanie i to prokurator powinien zapytać, dlaczego. Inna opcja to jest, że służby dały pozytywną opinię. Bo wiesz, i ten handlarz bronią, i te służby mogli grać w tej samej drużynie. Czyli taki pożyteczny idiota, minister, dostaje pozytywną rekomendację służb. A to dzisiejsze służby powinny już wziąć za dupę te poprzednie służby. Dlaczego daliście tę rekomendację?
Chyba nawet Tusk mówił, że te nawet pisowskie służby, tam też w sprawie Orlenu to było, wydaje mi się. Dobrze ja mówię o tych małych agregatach, tych elektrowniach atomowych.
No, dały negatywną.
Dały właśnie negatywną Orlenowi.
Dalej.
Oni zrobili swoje tam,
no
taki dwutygodniowy minister pisowski.
Ale zauważyłem i teraz dochodzę do clou.
Dobrze, już jest, już pół do jest.
Tak? No to wiesz, ja to tak mogę gadać i gadać o tych sprawach. No to widzowie też, przecież nikt tu pod przymusem nikogo nie trzyma.
Ale
sędzia,
wiesz, no, ale
kazał
wyrok
nam
możesz dostać,
sprzedawać bilety, no ale to jest na moje ryzyko jesteście dzisiaj, nie?
Dzisiaj biletów nie mamy niestety.
On powiedział, że jakby ja sprzedawał bilety, to ja bym mógł mówić co chcę, a tak, no to muszę
tak,
iść
to
na roboty przymusowe,
tak,
i 20 parę tysięcy kosztów procesu.
Bo Andrzeja D. nie można.
Bo Andrzeja i Kościoła katolickiego
krytykować.
Nie można obnażać, nie? Bo to nie jest obrażać, tylko obnażać, bo
ty,
ja prawdę...
Bo krytykujesz Kościół katolicki jako system, ten ksiądz,
pokazywałem
sędzia,
prawdę, czyli obnażałem ten system, tych ludzi i tak dalej, no ale wróćmy do clou. Zobaczcie, mamy tyle dowodów na tacy, tyle miliardów ukradzionych, a kto siedzi?
No nikt nie siedzi.
No nikt nie siedzi.
Nawet ci, co na początku siedzieli, to
dzisiaj
już tam, że ich wyciągną.
Czym żyje prokuratura i internet?
Pani Wrzosek, komputer jej zabrali
śledztwo,
i drukarkę.
Czy ona powiedziała, że ktoś tam miał ileś promili, czy się naćpał kierowca ten autobusowy i gdzie drukowała jakieś papiery? Nie? To jest najważniejsze zadanie i tu śledztwo idzie, wartko, już ją tam ścigają, już tam chcą jej zabrać immunitet prokuratorski. Tu wszystko idzie gładko. Tu mamy gościa. Miliard 600 zniknęło. Gość też. A był w łapach Polski. Już teraz za PO. Tej, tam nie wiem, czy go tam policja, czy ABW,
CBŚ,
czyli policja go za dupę wzięli i wypuścili. Sąd go wypuścił za jedyne 250 tysięcy. No to wiecie, to drobne drugie śniadanie i tak dalej dla tej
czyli
kasy.
Czyli on miliard, a gdzieś tam miliard złotych.
Tylko nie z tej
600.
Sprawy. Nie
no, tak,
no ale już go mieli w rękach i już była wiadomość,
się,
że tyle ukradł, nie?
Tam.
przynajmniej jego firma.
Ale no. Wracając, będzie coś z tych rozliczeń,
no i teraz,
bo to już teraz. Mamy, który jest dzisiaj, 12 kwietnia, to już czekamy trochę na te rozliczenia, już parę miesięcy czekamy.
O tym czekaniu powiedziałem. Dlatego mówię, że mamy do czynienia nie z układem pisowskim, tylko z układem katolicko-komunistycznym. Że tak jest Polska zbudowana, że tu służby tak naprawdę sprawują władzę, one kradną najwięcej, nie? I one są bezkarne. Kto jest w porozumieniu ze służbami, jest bezkarny w Polsce. I zobaczcie, że ten wzór niestety przenosi się na nową władzę. Tu nie ma dużo lepiej, nie? Kto trafił do aresztu? Wąsik i Kamiński. Na ile dni? Z tydzień?
Z tydzień, no, może dwa, ale
no
chyba
będzie.
Nie,
no. No i tyle. I tyle. Nie?
Ale ten już prawie zmarł, bo tam naprawdę był stan ciężki. Chyba Kamiński. Takie były informacje, że jest w stanie ciężkim.
On często jest w stanie ciężkim. To ja to się nie dziwię.
Okej.
Okay. Jest jak zwykle.
No, to po co no to było pisać?
To w więzieniu miał szansę wyzdrowieć, no ale no, nie chciał skorzystać. No ale dobra, wróćmy. I teraz wejdźcie na Twittera. Poczytajcie sobie trochę komentarzy o tych aferach. Ludzie są wkurzeni. Ci, którzy głosowali na koalicję 15 października, są coraz bardziej wkurzeni. Każdego dnia czytam tweety różnych osób, które wspierały odsunięcie PiSu od władzy, które czekały na rozliczenia i mówią kiedy. Zobacz na przykład ten tweet.
To właśnie o tym miałem mówić.
No to zobacz już, jaki tam jest komentarz.
MSWiA Marcin Kierwiński napisał.
Pan Wiejski czy coś. Bardziej mi chodziło o to.
Wiem, ja zresztą, że Orlen za czasów PiSu to było spełnienie wizji Kaczyńskiego. Wszystko jest pisowskie, prawo nie istnieje. No fajny komentarz, a jemu odpisał ktoś pod spodem, że od takich chwytliwych haseł to jesteśmy my, w sensie oni, wyborcy właśnie tej koalicji, a pan to jesteś od tego, żeby ich powsadzać do więzień i rozliczyć, a nie pisać tweety na X-ie.
Dokładnie. Taki sam, jak tamta pani Pomaska, zdaje się, wyliczyła te, że 750 zł każdy kierowca został okradziony przez bandę PiS i przez część Orlenu. To tam okiem Wiejskiego, zobacz tam, taki jeden z tweetów, mogę ja też sprawdzić, powiedział pani poseł, tak najdelikatniej pisząc, to wy jesteście u władzy już od 4 miesięcy. Najdelikatniej piszą, coś takiego, nie? Mówię, że w tym tonie, że wyborcy tej koalicji 15 października domagają się rozliczeń. I tu się rozegra kluczowa batalia. Czy ludzie machną ręką, te wybory były takim ostrzeżeniem, mówię o tych samorządowych, spora część machnęła ręką, że tu się nic nie zmieni, nie ma za bardzo po co iść i tak dalej, i tak dalej. Czy też ta strona społeczna wywrze na tyle jakoś się zorganizuje, wywrze presję na rządzących, że oni będą musieli jednak wziąć się za dupę złodziejom. No to jest teraz być albo nie być przyszłości Polski. No. Dlatego to społeczeństwo obywatelskie, to co się dzieje w mediach społecznościowych, to co my robimy w telewizji Idź Pod Prąd, kto robi tysiące internautów gdzieś na Twitterze, na X-ie, na Facebooku i tak dalej, to tu się przyszłość Polski, nie w gabinetach Tuska i tak dalej się rozegra. Jeśli my nie wywrzemy nacisku, jeśli my nie powiemy dość kato pato komunie, to oni dalej będą kraść, bo służby są wszędzie. I oni dojdą do swoich prokuratorów, do swoich polityków, idiotów lub skorumpowanych. I znowu nie będzie rozliczenia.
Obajtek też przecież cały czas po tej wolności chodzi, chociaż nagrania są. Okej, to przechodzimy w takim razie za chwilę do drugiego tematu, ale mamy wyniki naszej sondy, na razie tymczasowe, bo oczywiście temat jest ważki, tak to możemy powiedzieć, kto jest największym dobrem narodowym i na razie wygrywa Jan Paweł II jednak, 22%, Jarosław Kaczyński 13%, ale inaczej jest 65%.
No to kto właśnie inaczej wygrywa, a nie Jan Paweł II?
I tu głosy właśnie są różne, tu wiem, Iga Świątek, jakiś jeden z naszych widzów też uważa o sobie, że on jest tym największym dobrem narodowym. My Polacy w Polsce i na całym świecie, Łukasz Lis, na przykład ktoś mówi, że telewizja idzie pod prąd, Łukasz Konieczny, że jest największym dobrem narodowym.
Jeszcze nie, ale może
Myszka na przykład po prostu powinniście dać opcję obaj. Też właśnie.
No to inaczej można.
Inaczej jest też na obaj. Na razie wygrywa papież. No, to chyba dobrze, nie? No, że papież, nie Jarosław Kaczyński. Jakie jest twoje zdanie?
Nie no, ja znaczy mam powiedzieć, co myślę naprawdę, czy co należy mówić? Jarosław, Polskę zbaw!
Bo on żyje.
No, to jest największy geniusz wszechczasów.
Okay.
No to znaczy, on sam powiedział, że jest większym geniuszem od Jana Pawła II, nie?
Nie, no powiedział, że jest jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, czyli papież.
Tylko
też
jednym.
Papież może, no ale to ma jakąś schizofrenię, żeby był dwoma?
No tak, ale nie jest tym naj. Nie jest najmądrzejszym.
Nie, chyba tak, aż tak nie powiedział.
Czyli jednym z naj.
Jednym z naj.
Czyli jest jeszcze miejsce,
jest
dla,
miejsce
papieża.
Dla papieża. Właśnie.
Aha, czyli tej... mamy jakąś wolność wyboru. No ale ja jednak pozostanę przy inaczej.
No tu Blackberry Bell na przykład pisze, że postać Jana Pawła II dała olbrzymi dorobek artystyczny w całym kraju.
Chodzi o kabaret?
No są różne takie właśnie wycinki, że można jak najbardziej. Czekajcie, coś
ja tu
takiego, ale...
wysyłam naszej reżyserce, bo mam ten tweet. Okiem Wiejskiego, tak...
To zaraz o tym
porozmawiamy. Szanowna pani posłanko...
Mamy już to.
O, pani już nie jest w opozycji, nie? Bo ona tam wylicza. Reprezentuje pani koalicję rządzącą. Ten wpis jakby odrobinę nie koresponduje z możliwościami, jakie daje mandat do rządzenia krajem. Ujmują to najdelikatniej jak potrafią. Czyli wyborcy koalicji 15 października są coraz bardziej wkurzeni i rozgoryczeni, że nie ma aresztów, nie ma konfiskat mienia i tak dalej, i tak dalej. Nie? I do tej pory te rządy się bawiły w ten sposób. Nie? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Nie? Ale Polacy powiedzieli dość. I widać, że też Giertych jest mocno wkurzony. Tam już swoje te na Morawieckiego i chyba Ziobrę już napisał swoje wnioski do prokuratury.
Blokadę KPO, tak.
Bo co się dzieje? Dlaczego nie ma... Zobaczcie, Sejm obraduje, mógłby tych dziadów już pozbawić immunitetów,
tak?
A nie ma wniosków od prokuratury. A na panią Wrzosek prokurator jest.
No bo tu można. Okej, to przechodzimy do tej Szwecji nieszczęsnej. Rozmawialiśmy już trochę, powiedziałeś o tej zachodniej Europie. Da się ten trend odwrócić właśnie, szczególnie, no bo ci wiadomo, ci imigranci te różne tam, chociaż to niekoniecznie są tylko imigranci, bo tutaj akurat nie powiedziano, co to są za narodowości, no ale tak się domyślamy w Sztokholmie.
Gangi,
jakaś młodzież
gangi,
to raczej...
w Sztokholmie, no wcześniej Szwedzi nie robili...
No tak, raczej gangów, się spodziewamy.
Czy... To był gang jaki, pamiętasz?
Olsena, tak?
Olsena,
ja
no to,
nie oglądałem.
To wczorajśmy wzięli grafikę mniej więcej takich ale... pociesznych starszych panów, no to tyle było w
taka sytuacja jak...
Tak.
W Szwecji
Danii
jest praktycznie w każdym dużym kraju na zachodzie, właśnie ta Anglia, Francja, tego typu kraje, no to duże miasta już nie są
nawet
bezpieczne.
Nawet w Stanach Zjednoczonych na zakończenie Ramadanu poszczelały się jakieś dwie grupy.
No właśnie, bo to też nasi,
wyciągnęli kałachy,
nasi
zaczęli
widzowie
grać
już dawno temu mówili, że w Chicago to już tam trochę strach się
poruszać. Chicago troszkę inny problem, ale mówię o imigrantach, bo
ale
islam...
ta przestępczość tam jest duża. Ale no wróćmy bardziej tutaj do Europy, tej naszej zachodniej. Da się ten proces jakoś odwrócić, myślisz, czy to już jest pozamiatane, nic już tam z tego nie będzie?
No
te kraje jakoś funkcjonują. Polacy raczej tam jeszcze jeżdżą, gdzieś uciekają na wieś, gdzieś tam w jakieś inne dzielnice.
Funkcjonują,
coś tam.
Mamy przecież naszych widzów w Szwecji, pozdrawiamy serdecznie. I prowincja szwedzka jest jeszcze bezpieczna.
No tak, czyli nie? Do droższych dzielnic się przeprowadzają, coś tam, no próbują, ale to jest gra na czas.
Problem dużych miast, że te duże miasta będą przejmowane przez gangi. No albo musiałaby być jakaś naprawdę radykalna polityka tutaj, nie? Kiedyś udało się Nowy Jork troszeczkę uratować. Też był pogrążony w totalnej przestępczości, no ale tam burmistrz Giuliani wprowadził zasadę zero tolerancji. Zero tolerancji. Czyli mówiąc przysłowiowo, za rzucenie peta dostawał ktoś pałą przez łeb. I się skończyło. I się skończyło na jakiś tam czas, nie? Nie wiem, czy wiesz, kto rzucił peta teraz na miesięcznicy, znaczy rocznicy Smoleńskiej.
Znaczy, nie widziałem, jak rzucał, ale widziałem, jak palił.
A ja widziałem, jak rzucił.
Aha, no to ten, co mówiłeś, że jest w ciężkim stanie chyba, tak?
Tak, on jest zawsze w ciężkim stanie. Na miesięcznicy, znaczy rocznicy Smoleńskiej też se musiał zapalić, bo on musi, inaczej się udusi, nie? Rozumiesz? I już jak tam miał się czy przeżegnać, chociaż on ateista, ale czy tam, nie wiem...
Ale wierzący.
No tam wierzący, nie, to chyba nie
praktykujący.
Raczej praktykujący, już tam nie przy wiary mu nie przyklejajmy.
Jak się kierowy.
No to on, wiecie, to był przecież szef tych służb, nie? Czyli szef też policji i on normalnie w miejscu publicznym, i to kamera uchwyciła, peta bierze i rzuca na, normalnie rzuca na chodnik i tam gdzieś przydeptuje.
No ja wiesz, ja widziałem na Twitterze takie filmiki, jak gość tak zrobił, jak wpierdyknęło, wybuchu jakieś tam gazy, bo wrzucił do studzienki, to tam wiesz, wysadziło po ulicy.
No ten nie trafił do studzienki, nic się nie stało, ale widzicie, jak ci ludzie, ta kato-pato komuna, no to oni prawo mają dla nas, nie? A dla siebie to są pany, których żadne reguły, żadne prawo nie obowiązuje. Także jak Szwecja sobie z tym poradzi, to nie wiem. Jestem raczej, można powiedzieć, sceptyczny. Wydaje mi się, że wydarzenia wyszły spoza kontroli.
A Polskę też czeka ten los?
Zapisu ile tam? Set tysięcy?
Nie wiadomo.
Mówi się o kilkuset tysiącach, że PiS z różnych kręgów kulturowych...
Poland Business Harbor tak się nazywały te wizy. Patrz, jak to tak fajnie nazwali, jakoś tak Business Harbor, że my jesteśmy jakiś ten port taki port biznesowy i tych ruskich właśnie jakiś między innymi agentów.
Tak powiedzieć cybernetycznie, że taki hub.
Taki hub
zrobił,
i myśmy tych ruskich podczas już po wojnie, znaczy po wybuchu wojny pełnoskalowej, ściągaliśmy ruskich, tak, do Polski na Poland Business Harbor, a oni dronami nagrywali naszą infrastrukturę krytyczną.
I oczywiście,
to się działo zapisu,
i oczywiście nasze służby, ani głupi minister nic nie wiedzieli.
Nie.
Także tu oczywiście to nikt
Poland
nic
Business
nie wie.
Harbor taki był pisowski.
Przecież ten pan Kołakowski, dawny poseł, wiceminister, też on powiedział, że on nie wiedział o niczym. On podpisywał.
Skąd ma wiedzieć?
On podpisywał, ale on.
Za darmo miał lokal tam prawie. Szefa
złotych.
Chyba kancelarii też miał za darmo.
Wcześniej od Kaczyńskiego posadę za tam prawie 40 tysięcy też za darmo.
Nie? I Kasiorę
i
tam.
O niczym nie wiedział.
Ale
nie?
Pisał te interpelacje, żeby przyspieszyć właśnie problemy wizowe, na przykład dla właśnie takich ruskich.
No to już,
ale, już akurat wiedział.
No to wiedział albo i nie wiedział, noż tam co tam będziemy. No w każdym razie widać, że to jest mafia, rządzi nami mafia katopato komunistyczna. I teraz jest lepiej, ale nie dużo lepiej, to tam przecież się nie łudzimy. I tak jak powiedziałem, przebudzenie społeczne, że Polacy zaczną chcieć żyć w normalnym państwie, to od tego zależy i to jak gdyby to jest taka bardzo nieuchwytna rzecz, bo ile trzeba tych przebudzonych, nie? Nie wiadomo do końca, ale wiemy, że trzeba więcej niż dzisiaj. Czyli my robimy coś każdego dnia.
Świątkowcy właśnie się modlą o te przebudzenia. To nie o to chodzi?
Nie, to nie o to. My każdego dnia docieramy z prawdą do kolejnego i chcemy, żeby on się wybudził z tego letargu, żeby zaczął myśleć, żeby zaczął się dopominać swoich praw. Wiecie, to nie jest... Oczywiście część odwoła tę swoją zmianę do korzeni związanych z wiarą w Boga. Nie? I oczywiście my uważamy, że to najlepszy kierunek, najbardziej solidne źródło prawdy i pomocy do zmiany. Ale część zrobi to z całkowicie innych przesłanek i ja tego nie oceniam. Byle byś chciał prawdy i byle byś chciał dla siebie wolności i żebyś się o to upominał, żebyś się nie bał, żebyś nie miał czapki, żebyś nie był tchórzem. To o to chodzi w tym wszystkim. Czy Polska się zmieni, czy nie? Wracając jeszcze do
jeszcze właśnie a propos
Szwecji.
Tego wątku jeszcze polskiego. Ciekawa rzecz, pamiętasz jak...
No
oczywiście, że tak. Pamiętasz jak za Platformy ten mur był zły i te pushbacki były złe?
Tak, teraz robią to samo.
Teraz Tusk powiedział, że pushbacki są dobre. Pushback, czyli że jak ci imigranci pseudo przekroczą naszą granicę, no to nasze służby tam według procedur to ich tam powinny zaksięgować, wziąć do, wiecie, do ośrodka dla imigrantów, jakoś tam pozapisywać, no i być może potem odesłać za granicę, być może nie.
Ale gdzie ich odesłą?
A nasi po
wiadomo,
prostu
że
mówią im,
wtedy.
Tam jest dziura w płocie, wynoście się, o tak.
No
może.
Szybciej przemierzajcie
Tusk
ten
teraz,
szlak.
Tak, umykajcie chyżo. Powiedział, że właśnie to jest dobrze, a to, że jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym, no to po prostu prawo międzynarodowe jeszcze nie dorosło do obecnej sytuacji.
To jest oczywiste, że przecież ci ludzie nie dostali się tutaj w sposób naturalny, nie są żadnymi więźniami politycznymi czy coś takiego, tylko są organizowani przez mafię państwa komunistycznego białoruskiego, zresztą na rozkaz Putina. Moskwa, tak samo jak Białoruś, swoimi kanałami też przecież do Norwegii rowerami wysyłała ludzi z Afryki, nie? Także takie sterty rowerów.
Do Finlandii chyba też.
Nie, to do Norwegii akurat mówię. Sterty rowerów były na tych, wiecie, prawie Polarze. Gdzieś tam pod biegunem, wiesz, zimno, a ci na rowerach z Afryki już. I takie sterty rowerów, wiesz, tylko przeskoczyli.
To ich tylko na Olimpiadę.
No tylko Olimpiadę. Nie wiem, czy... A, dobra, to już nie będziemy opowiadać o wyczynach różnych sportowych, topieniu się w basenie hotelowym i różne takie.
No jeden taki pojechał z Afryki
Dobra, stary.
Znowu w basenie 16-metrowym.
A tu był 50-metrowy. No i obawiał się chłop, nie utopił. No ale dobra. Wracamy na ziemię. To nie jest żaden naturalny proces, to nie jest ucieczka przed jakąś tam dyskryminacją czy tego. To jest, można powiedzieć, firma, którą prowadzi Putin z Łukaszenką, która werbuje ludzi, którym obiecuje, że ich tutaj przywiezie do Unii Europejskiej, tylko zapłacą im tam 10 tysięcy. To taką samą firmę miał Kaczyński.
PiS tak trąbił, że jak Platforma dojdzie, no to właśnie te imigranty się nagle pojawią i już nie będzie niczego, no tylko będą ci imigranci. A tu wychodzi, że jakby samo. Było trochę odwrotnie, że to tamci...
No oni, no tylko, tak, no to
nie z granicy, ale jakiś inny ich to ściągali.
Jak PiS mówi, to znaczy, że kłamie, nie? Jak nie mówi, no to nie wiadomo. A tak, no to zawsze możemy się spodziewać.
W takim razie przejdźmy.
Ale czekaj, bo jeszcze chcę powiedzieć, dlaczego tutaj to prawo międzynarodowe nie działa, bo ja do tego zmierzam, że to nie jest żadna naturalna, bo wtedy, jak są ci uciekinierzy, jesteś prześladowani, klęski głodowe, takie śmaki, no to trzeba przyjmować, robi się wtedy jakieś tam obozy dla uchodźców, jakiś tam ONZ wysyła te swoje służby i tak dalej. Tutaj to jest normalne takie biuro podróży Putina i Łukaszenki i oni podwożą tych ludzi pod granicę, jeszcze ich niekiedy uzbrajają w różne tam jakieś drabiny, pały, kamienie, no co tam im tam dadzą, co im tam trzeba. No i wysyłają ich na polską straż graniczną, żeby po prostu szturmowali polską granicę. I rzeczywiście tu nie było konsensusu, bo tu Platforma wtedy akurat krytykowała PiS. Może nie cała Platforma, ale część. No a teraz robi to samo. A teraz robi to samo. No bo albo zgodzimy się na tę ruską operację zalania Polski uchodźcami z innych obszarów kulturowych, albo będziemy strzec polskiej granicy. I ja się cieszę, że teraz Platforma tam z PSL-em i z Lewicą strzegą polskiej granicy. No.
To straż graniczna. Okej, to na koniec, zanim się połączymy z panem Mikołajem Mytkowskim, zobaczmy jeszcze fragment wypowiedzi posła Brejzy właśnie o katastrofie smoleńskiej. Jak powiedziałeś, że PiS coś mówi, to kłamie. No to jak PiS właśnie międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej robił?
Kłamstwo smoleńskie, jedna z największych niegodziwości w życiu publicznym w Polsce ostatnich kilkudziesięciu lat. Na wielkiej narodowej tragedii katastrofy smoleńskiej Kaczyński z Macierewiczem, ich środowisko polityczne, praktycznie od momentu katastrofy budowali swój kapitał. Z pełną premedytacją stawiali tezy, których w żaden sposób nie da się obronić ani logicznie, ani naukowo. Po co to robili? Żeby uczynić z katastrofy nowy mit założycielski PiS. Żeby zyskać poparcie polityczne, żeby pognębić swoich przeciwników politycznych, zarzucając im największe niegodziwości oraz najpoważniejsze przestępstwa, takie jak zdradę dyplomatyczną, współudział w zamachu, przyczynienie się polskich polityków do zamordowania ofiar. Kiedy PiS był przy władzy, były potężne problemy z ustaleniem przez odpowiednie organy państwowe prawdy o katastrofie smoleńskiej. Z jednej strony prokuratura zdominowana przez Ziobrę, nie negująca horrendalnych bzdur wypowiadanych przez Macierewicza i jego ludzi. Z drugiej strony sama komisja Macierewicza, o której aberracyjnej działalności można by napisać książkę. Co jakiś czas PiS karmił opinię publiczną nowymi rewelacjami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej, by temat wciąż był podgrzewany, żeby ludzie wciąż nim żyli. Jedną z takich wrzutek była informacja o powołaniu międzynarodowej komisji, która rzekomo miałaby wyjaśnić katastrofę w Smoleńsku. Ludzie PiS zapowiadali również umiędzynarodowienie śledztwa dotyczącego tejże katastrofy. Do polskiej komisji badającej katastrofę mieli być doproszeni eksperci międzynarodowi z innych międzynarodowych zespołów badawczych. Zapytałem więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trybie dostępu do informacji, czy rzeczywiście ludzie PiS, rząd PiS zrobili cokolwiek, żeby umiędzynarodowić śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej, żeby powołać komisję międzynarodową, tak jak obiecali, lub wypełnić inne zobowiązania, które składali publicznie w tej sprawie? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie było żadnych takich działań. MSZ zaprzecza, nie zrobili nic. Krótko mówiąc, ludzie PiS kłamali w tej sprawie. Tak jak kłamią we wszystkich innych kwestiach dotyczących katastrofy smoleńskiej, nie tylko. Kolejny raz wykorzystali narodową tragedię do swoich partykularnych celów. Im nie chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, nigdy im o to nie chodziło. Im chodzi o to, żeby na dramacie rodzin ofiar, które zginęły w Smoleńsku, robić polityczny kapitał. Smoleńsk to polityczne paliwo. By na tragedii ofiar, ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, robić politykę. Uczynili ze Smoleńska polityczne paliwo. I to uczynienie ze Smoleńska paliwa politycznego to jedna z największych niegodziwości, z jakimi mieliśmy do czynienia za rządów PiS. To musi być rozliczone i to będzie rozliczone.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. A z nami jest już prezes Fundacji Wolne Miejsce, pan Mikołaj Rykowski. Witamy.
Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam z akcji. Jesteśmy dzisiaj w mieście Mysłowice na Śląsku. Właśnie przed chwilą ugotowaliśmy wielki gar żuru. 300 litrów, to jest na Polsce. Właśnie mieszkańcy Mysłowic dzisiaj mogą taki piękny słoneczny dzień posłuchać i z pysznego żuru. Ale nie tylko to, bo to jest bardzo ważne, to jest spotkanie się z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy w naszym szybkim życiu pamiętali o tym, że czasami się zatrzymać. To mamy takie, zobaczcie, ławeczki, osoby sobie siedzą, mogą rozmawiać. I to, co jest w naszej fundacji najważniejsze, taka idea pomocy dla drugiego człowieka, te wolne miejsca, to jest istotne.
Panie Mikołaju, porozmawiajmy o tym, czy odbyła się ta zapowiadana rozmowa z prezydentem Trzaskowskim. Myśmy rozmawiali, wydaje mi się, w piątek poprzedni, tak? To było jeszcze wtedy, wyszła do was do przedstawicielka prezydenta, miała się odbyć rozmowa. Co się wydarzyło?
No jest nam bardzo przykro z tego powodu, że niestety zostaliśmy, no może być wystawieni trochę na takich łatwowierny kolejny raz. Byliśmy zaproszeni przez pana prezydenta. Była to obietnica, konkretna prośba o przerwanie protestu, żeby móc przyjechać w środę na spotkanie z panem prezydentem. Okazało się, że to jest nieprawda, że nie było pana prezydenta. W ogóle nie planował z nami się spotkać, okazało się. Była pani znowuż wiceprezydent. Czyli osoba, z którą mamy spór, z którą mamy słowo przeciwko słowu. Było kilku dyrektorów z ratusza. Było nam po prostu no od początku przykro, bo widzieliśmy, że to spotkanie nie będzie spotkaniem, które nas pogodzi, które spowoduje, że będziemy mogli wyjść stamtąd i powiedzieć wszystkim, że sytuacja już jest dobra, że ludzie będą mieli opiekę, pomoc, kucharzy na Wigiliach, Wielkanocach. Był też sztab prawników ratusza i pierwszy moment był trochę trudny, przyznam szczerze, bo wychodziły papiery, paragrafy, byliśmy troszkę pokazywani jako ci, którzy popełniamy jakieś wielkie błędy i w zasadzie tak naprawdę jesteśmy winni wszystkiemu, całemu złu na całym świecie. I coś dziwnego się stało, bo biuro prawne, które pracuje dla ratusza, dla pana prezydenta, pan mecenas stwierdził, że wszelkie pomówienia, czy można powiedzieć takie niesłuszne oskarżenia o tak zwane nierozliczenie dotacji jest bezpodstawne, że każdy sąd powiedział oczyści Fundację Wolne Miejsce, ponieważ zadanie zostało w 100% wykonane i nie ma takiej możliwości, nikt nikogo nie skaże za wykonanie zadania. Kwestia rozliczenia dokumentów, interpretacji, czy nota księgowa jest właściwym dokumentem, czy niewłaściwym, to jest drugorzędna sprawa i w ogóle powiedział do pani prezydent, proszę jak najszybciej wycofajmy się z tej sprawy, bo się tylko ośmieszymy, kiedy takie sprawy będą wychodziły na jaw, kiedy fundacja organizuje 100% zadania, a to się rzadko zdarza, powiedział, żeby ktoś wykonał wszystko, co obiecał, to nie wolno tych osób za to karać. No, nagradzać powinno się, a nie karać. Więc pierwszy punkt był o tyle dla nas dobry, że jakby ta, można powiedzieć, taki coś, co obciążyło na nas, co gdzieś tam obciążało, co pokazywało nas, jakbyśmy byli jacyś nie w porządku, zeszło, można powiedzieć, z rozmowy i mamy napisać pismo o prośbę o umorzenie i to się ma stać. Drugi punkt jest trudniejszy, czyli spichlerz, sklep socjalny. Tutaj zostało to tak przedstawione, że miasto teoretycznie chce nas oczyścić z tego zadłużenia, bo chcą, żebyśmy napisali prośbę o właśnie umorzenia, ale nie wiedzą, jak rozwiązać problem na przyszłość, jak spowodować, żebyśmy mogli tam dalej pracować, żeby nie było właśnie tego czynszu, żebyśmy mogli pomagać dalej osobom potrzebującym. No nie mają na to paragrafu. My podpowiadamy cały czas, że jedynym sposobem w naszym przekonaniu jest konkurs, czyli to, co się dzieje w innych miastach. Procedura otwarta, transparentna. Oczywiście nie znaczy, że my jako fundacja wtedy musimy wygrać i prowadzić sklep. Może robi to lokalna inna organizacja, bo to nie ma dużego dla nas znaczenia. Ważne, żeby ta pomoc była dalej świadczona. No tutaj były zupełnie różne głosy. Nawet nie będę o nich mówił, bo musiałbym też troszkę, można powiedzieć, tym wszystkim irytować, denerwować, a chyba już nie chcę. Mamy 2 tygodnie czasu na to, żeby znaleźć dla Urzędu Miasta dobrą propozycję. Urząd Miasta ma dla nas znaleźć propozycję. Taki stan zawieszenia. No, obiecali, że w tym czasie nie będzie żadnych egzekucji, żadnych złych ruchów przeciwko nam, więc to jest taki, powiedzmy, taki lekki czas rozejmu, ale nie mamy dzisiaj takiej jasnej wiadomości, co się wydarzy w przyszłości. Proponują nam, żebyśmy właśnie byli oddłużeni, oczyszczeni, ale tak naprawdę się wynieśli z Warszawy. Troszkę takie mówienie, jeśli stąd odejdziesz, to nic ci się już nie stanie, ale już no jedź, bo nie jesteś za nas za wygodnym partnerem. Dużo z tobą problemów, dużo jest jakichś komplikacji. Czyli takie trochę niezauważenie tej strony ludzkiej naszej pomocy. Coś, do czego jesteśmy powołani. Do właśnie bycia z drugim człowiekiem. To, co za mną tu się dzieje. Ludzie w parku jedzą pyszny żurek, rozmawiają, uśmiechają się do siebie. To wszystko jest właśnie pomocą. Powiedzieli, że jak nas nie będzie, to OPS-y będą pomagać ludziom. To nie jest prawda, bo pomoc OPS-ów jest bardzo ważna, ale bardzo często, jak wszyscy wiemy, ona jest taka troszeczkę bezduszna, taka, no, można być traktująca wszystkich tak samo. Komuś ta sama paczka, ta sama reklamówka z produktami, jakaś tam kwota i tak naprawdę trochę brak rozmowy o prawdziwych problemach. My jako fundacja staramy się naszych spikerzach, przez kawiarenki, przez Ministerstwo do Spraw Samotności, przez właśnie bycie z osobami podczas takich wydarzeń, jak teraz te festyny, być i rozmawiać. I to jest ta pomoc, do której, no żal nam, że Urząd Miasta, przynajmniej w postaci tych urzędników, którzy z nami rozmawiali teraz na tym spotkaniu środowym, nie do końca jest zrozumiana. I no jest to taki trochę pad. Troszkę jest ta sytuacja nierozwiązana. Powiem uczciwie, już tak na koniec tej mojej smutnej wypowiedzi, jest światełko w tunelu, ponieważ mamy informację, że ma się zmienić na stanowisku wiceprezydenta miasta do spraw społecznych z pani Aldony Machnowskiej-Góra. Ma być inna osoba na tym stanowisku. Z tego, co słyszeliśmy od ludzi z Warszawy, jest to osoba, która wyrosła z NGO-sów, czyli z organizacji społecznych, która rozumie problemy, z którą już dziennikarze na mój temat rozmawiali. Powiedziała, że jeszcze nie jest wiceprezydentką, więc nie może się jeszcze tym zająć, ale gdy będzie na tym stanowisku, będzie chciała się pochylić nad tym problemem, więc takie światełko w tunelu jest. Oczywiście dalej znam przykrość, nie było pana Trzaskowskiego na spotkaniu. Nie mogę w to uwierzyć, że w XXI wieku jest to możliwe, że urzędnik piastując tak wysokie stanowisko, mówiąc deklarację publicznie w tylu różnych mediach o tym, że się z nami spotka w środę po wygranych wyborach, tego nie robi. Jest nam przykro, po ludzku i jesteśmy tym no trochę uderzeni, tak, bo to trochę nie w porządku zaprosić kogoś na spotkanie i nie przyjść na nie i wysłać swoją zastępczynię, którą doskonale wie pan prezydent, że właśnie jest spór, że właśnie jest konflikt właśnie dokładnie powstał na tej linii.
No rzeczywiście smutna wiadomość, że politycy tak szybko zapominają o swoich obietnicach. Stąd właśnie mówiliśmy przez sporą część programu, zanim do nas dołączyłeś, Mikołaju, o tym rodzącym się społeczeństwie obywatelskim, o tym rodzącej się takim nacisku coraz większym opinii publicznej w mediach społecznościowych. Myślę, że to jest dla nas też nauczka, że no ci politycy ładnie mówią przed telewizorami, znaczy przed kamerami.
Przed wyborami też.
I przed wyborami. Obiecują przeróżne rzeczy. No tu myśleliśmy, że sprawa jest prosta. No niech by się spotkał, nawet jakby wam odmówił. Ale żeby się spotkał.
Spojrzał w oczy,
Nie pasujesz mi, dziękuję, do widzenia. Działaj tam na Śląsku albo gdzie indziej, nie? Bo wiem, że na Śląsku no to macie bardzo dobre relacje z władzami samorządowymi.
Bardzo dobre. Mamy z tymi prezydentami, którzy są i którzy za chwilę pewnie też będą, w niektórych miastach będą zmiany. My generalnie pomagamy wszystkim. My nie wchodzimy nigdy w politykę. To jest bardzo istotne. Jako fundacja nie angażujemy się politycznie. Jesteśmy z tymi, których znamy, którzy wraz z nami pomagają ludziom, swoim mieszkańcom i my się do tego angażujemy, bo lubimy to robić. I tak samo możemy robić to w Warszawie. Tutaj panie prezydencie Rafale Trzaskowski, my cały czas deklarujemy, że my jesteśmy otwarci do takich rozmów. My na pewno nigdy z panem nie konkurujemy w pana mieście. My chcemy wspomóc pana w takim miękkim właśnie pomaganiu. Czymś, co nie jest możliwe w ogóle ze strony miasta. bo to jest to, co robi fundacja podczas Wigilii i Wielkanocy. To, co robi fundacja podczas właśnie bycia w sklepach socjalnych, czy rozmowach z drugim człowiekiem. Już nie chodzi o te tańsze zakupy, bo wszyscy widzimy tylko te tańsze ceny, ale oczywiście to ma ogromne znaczenie w czasach, w których żyjemy, w czasach, która drożyzna będzie nas niestety dopadać, tak? Już widzieliśmy VAT. Ceny idą błyskawicznie, nie tak w jeden dzień do góry, ale będą cały czas skokowo, aż się wyrówna te 5%. Za chwilę prąd. I to wszystko będzie miało ogromny wpływ na najuboższych ludzi, którzy korzystają dzisiaj w tych miastach, które są w spichlerze, w takiej pomocy. Ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze tym wszystkim jest to, że w ogóle jest miejsce dla drugiego człowieka, że to jest zauważone, że ktoś poświęca komuś czas. Tutaj są zdjęcia nawet z Ukrainy, widzę, ze Lwowa, z naszej Wigilii Wielkanocy. Słuchajcie, my robimy wydarzenie nie tylko w Polsce, więc warto z nami współpracować, bo nikt z nas nie zna przyszłości. Nikt nie wie, kto kiedy będzie potrzebny. I warto mieć przyjaciół. Także my jesteśmy zdziwieni tym, co się dzieje w Warszawie. Nie potrafimy tego zrozumieć. Wszyscy nam tłumaczą, że to jest Warszawa i to jest dla mnie nie do przyjęcia wytłumaczenia. Czy Warszawa nie jest miastem w innym kraju. Jesteśmy tym samej Polsce. Nie powinno być tak, że w Warszawie ma być wszystko inaczej. Stawać na głowie i być w taki sposób, że to jest Warszawa, więc tu będzie inaczej. Ja się z tym nie zgadzam. Trochę jak protestant protestuję, powiem szczerze, takim traktowaniem właśnie drugiego człowieka.
Też protestujemy, przyłączamy się do twojego protestu. Właśnie protestanci, to mówię 500 lat temu, to byli ci najodważniejsi z ludzi, którzy zaprotestowali przeciwko nadużyciom władzy tamtych czasów. I tak do nas przylgnęła ta łatka protestanci. I rzeczywiście angażujemy się w każdą dobrą sprawę, gdzie dobro jest zagrożone, gdzie ludzie są niesprawiedliwie traktowani. Staramy się wtedy protestować, pomagać i no, cieszymy się, że Bóg skrzyżował nasze drogi i możemy też się nawzajem wspierać, informować o waszych działaniach. Mamy nadzieję, że też w Lublinie tutaj też zagościcie kiedyś i lublinianie poznają Fundację Wolne Miejsce właśnie już od nie tylko z naszej telewizji, ale z konkretnych działań. Już troszeczkę kiedyś robiliśmy tutaj taką małą wigilię, że rozdawaliśmy paczki w ramach waszej fundacji, ale to oczywiście malutka akcja. Chcielibyśmy więcej. Już jesteśmy po wyborach. Zobaczymy, jak to pójdzie z nowymi władzami Lublina.
Ja od razu powiem, że tak na koniec jest takie, jest wielka nadzieja, bo tu mówiłem o zmianie być może na stanowisko wiceprezydent Warszawy, na osobę, która mam nadzieję na to spojrzy, ale tak naprawdę wielką nadzieję mam w tym, co robi Pan Bóg, bo powiem szczerze, my jako fundacja nie mamy żadnych szans. Jesteśmy jak wiecie, mrówka ze słoniem do Urzędu Miasta. Oni mieli kilku dyrektorów, cały sztab prawników. Ja byłem tylko z moją współpracującą Martą Wiczyńską i no, można powiedzieć, nawet słownie byśmy nie mieli szans. To Bóg tak sprawił, na tym spotkaniu prawnicy miasta stali po naszej stronie. Więc to powiem szczerze, aż powiedziałem, naprawdę, że takiego mecenasa w życiu nie spotkałem. I to widać było, że Pan Bóg jest po naszej stronie, pomimo ich teczek, argumentów i jakichś tam przepisów. To było cudowne i wierzę w to, że Pan Bóg ma dobre rozwiązanie na koniec. Nie wiem jakie, zaznaczam, ale wiem, że dobre. Jest taki pastor Zygmunt Krzywodaj, którego też serdecznie pozdrawiam, który jest na naszych też wigiliach, Wielkanocach na Śląsku. I on właśnie powiedział mi na Wielkanoc: Mikołaj, ja nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że Pan Bóg to dobrze zakończy. On już ma rozwiązanie. To rozwiązanie jest przed wami i będziecie ubłogosławieni tym. Także to wierzę i też dziękuję za waszą i modlitwę, pastorze, za to, co pokazujecie. Za prawdę, to mi się bardzo, bardzo podoba i wiem, że Pan Bóg już dzisiaj raduje się z tego, co będzie wasza.
Amen. No, dziękujemy za tą taką radosną też twoją wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że też wszyscy nasi widzowie są podniesieni na duchu. To właśnie tacy ludzie jak Mikołaj, to muszą być tacy entuzjaści, pasjonaci, ludzi, którzy zarażają innych. To właśnie tego typu przedsięwzięcia mogą się rozpocząć, a później nowi dołączają. Także cieszymy się, że jesteś, że Bóg cię postawił w tym miejscu i że tyle dobrych rzeczy już się wydarzyło. No i tak jak powiedziałeś, nie wiemy jeszcze, co przed nami, ale wiemy, że to będzie dobre. Chwała Bogu.
Będzie dobre. Jeśli ktoś nas ogląda teraz ze Śląska, to gotujemy dzisiaj w Mysłowicach. Jesteśmy na dzielnicy Rynek Wesoła, pyszny żurek. Tu się roznosi zapach po całym parku. A jutro gotujemy w Siemianowicach Śląskich, gdzieś w centrum miasta. Przepraszam, nie znam ulicy, ale na Facebooku nasze można zobaczyć. Też będzie żurek. No i w kilku jeszcze innych miastach będziemy gotować. No i taka smutna informacja, ale ważna, że nasz przyjaciel, który zginął na misji w Gazie, Damian, no, kiedy tylko wróci jego ciało do Polski. Będziemy chcieć być na pogrzebie w Przemyślu, będziemy chcieć go pożegnać. Człowiek, który z nami był w Turcji, na granicy ukraińskiej, no i też oczywiście po stronie ukraińskiej i Lwów, i Kijów. Będziemy chcieć go pożegnać również, pojedziemy z naszym garem. Poczęstujemy wszystkich gości Damiana. To jest taki jedyny sposób na to, jak możemy się dzisiaj w jakikolwiek sposób uhonorować naszego przyjaciela, ugościć jego gości, którzy przyjadą z całego świata. Będziemy chcieć karmić obok cmentarza, kiedy pożegnamy Damiana, żeby ludzie się nie rozeszli, ale żeby stanęli w tej zupce i znowuż właśnie być z sobą razem, mieć to wolne miejsce, porozmawiać, popominać, czasami popłakać, bo jest to niestety powód trudny, ale także właśnie mieć taki moment, żebyśmy mieli tą refleksję, że znaliśmy wspaniałego człowieka, 36-letniego lidera, który odniósł w ciągu swojego krótkiego życia tak wiele rzeczy. Nawet, słuchajcie, dzięki temu, że oni zginęli w Gazie, prawdopodobnie otworzą się granice, otworzy się port, który już tam mówią w Izraelu, który będzie ta pomoc przychodziła i być może te osoby, które dzisiaj głodują, właśnie ten głód zostanie przerwany. Także ta ofiara może być właśnie taka, powiem szczerze, taka no, bardzo zbliżona do, jakby nie chcę tu górnolotnych słów używać jak do Jezusa, bo to nie to porównanie, ale wiecie, Pan Jezus sprawił, że przez Jego śmierć jest zbawienie dla tego świata. Tutaj ta śmierć tych 7 osób zmienia diametralnie sytuację w Gazie.
Panie Mikołaju, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę.
Będziemy na relacje z Przemyśla.
Tak jest, będziemy się łączyć, śledzić, co tam dalej w tej sprawie też warszawskiej się dzieje. Dziękuję jeszcze raz. Był z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy. Dzięki. Miłego dnia. Mamy wasze głosy, głównie odnośnie naszej sondy, bo ona jest dzisiaj taka ciekawa.
Przepraszam, jeśli mogę. Wiecie, no tu u nas co? No kolejna afera. No PiS znowu ukradł. Kościół znowu tam zamiast lekcji fizyki robi jakieś rekolekcje czy coś takiego. No to takie...
Tak, u nas jest plebiscyt, także coś fajnego.
A tu teraz mamy ważną sprawę.
Ale to jest największy dobre narodowym. Przypominam, można głosować na naszej sondzie. Jan Paweł II 22%, Jarosław Kaczyński tylko 15%. Inaczej Jarek. 62%. Ale mamy głosy. Karol, inaczej Marek Suski. Widzisz, taka kandydata. Tu ktoś mówi, że pani Dorota chyba, że jej synek. Nie, przepraszam, pan Dariusz. Dariusz inny, Placek, mówi, że z kolei kot prezesa jest największym darem. Są też głosy na poważnie chyba, na przykład Adam Małysz ktoś mówi, albo Maria Kiris-Kłodowska. Też są takie głosy.
No, Kopernik też.
Kopernik, no kot prezesa to już mówiłem.
A nie kobieta.
Ale to zależy, no zależy od filmu. Największym dobrem narodowym jest jedność i solidarność Polaków, takie górnolotne. Tutaj jeszcze Wojciech Twardowski, takie obrazoburcze. Zaznaczyłem inaczej w ankiecie, dlatego że uważam, że najznakomitszą postacią i autorytetem i celebrytą itd. itp. jest Najświętsza Panienka, jest prawdziwą Polką, nawet jeśli nie ma numeru PESEL.
No,
uważaj, żeby tam prokuratura ci nie zapukała, gdzie trzeba.
Teraz tam prokuratorzy są zajęci, ale jakby tak się rozgrzali.
Tutaj z kolei ktoś ma dobrą podpowiedź też, znaczy nie wiem, czy dobrą, bo może już za późno, do naszego handlarza. Natalia, mało nowoczesny ten handlarz, mógł zmienić chociażby płeć, żeby na przykład go jakoś nie dorwali.
No, a skąd wiesz, że tego nie zrobił?
Może jednak zrobił. No, czy jeszcze coś odnośnie sądy? Chcesz zmienić swój głos, czy zostajesz przy Jarosławie, bo na razie przegrywasz?
Trochę właśnie tak, słabo, wiem, współczuję prezesowi, może jednak zmienię go. No, ale będę się zastanawiał, co dalej.
Zobaczymy.
Ta sonda funkcjonuje, możecie
cały czas głosować. Jeszcze koniec, komentarz do pana Krzysztofa Brejzy odnośnie tej katastrofy. Liczysz, że oni coś wyjaśnią, czy tylko będą wyjaśniać PiS, a w sprawie katastrofy smoleńskiej to stwierdzą, że tam już jest wszystko wyjaśnione i nie ma co wyjaśniać.
Dawno temu, za górami, za lasami napisaliśmy petycję do prezydenta Trumpa, żeby objął swój patronat nad międzynarodowym śledztwem.
I tam zabrakło chyba, nie?
Czekaj, ale myśleliśmy, że to wszystkie media, wtedy PiS już miało media.
To był jakiś...
17 albo 16, już nie pamiętam.
Może nawet 18.
No zaraz tu nam przypomną. Myśleliśmy, 18. że 18. Niech będzie, no to widzicie.
April, czyli kwiecień. No to PiS-owcy, mamy akurat równo, będzie 6 lat temu.
Mają wszystkie media. Oczywiście kolejna rocznica była przez PiS szumnie obchodzona, no to myśleliśmy, że wszystkie pisowskie media zaczął trąbić o tej petycji i że my o tak w tydzień te 100 tysięcy podpisów załatwimy.
A tu mamy 99,008. Czyli zabrakło 992 głosów.
Żadne, prawie żadne pisowskie medium, żaden pisowski polityk nie poparł tej petycji. Jeden taki dziennikarz z Republiki, Gromacki pan, zapytał Macierewicza. Tu udawał durnia, że on nic nie wie o tej petycji.
To nie pierwszy raz.
Nie pierwszy raz, jak chiński statek cumował w Trójmieście.
To Macierewicz też nie Macierewicz wie, też pilnował nie Polski
mówił,
w tym czasie.
Mówił, że to fake.
Nie? Bo on pilnował Polski tam. W programie Pilnujmy Polski.
Także tutaj zobaczyłem, że ci ludzie są oszustami. Są oszustami. I żeby oni tylko jeszcze kapitał polityczny sobie jakiś wzbijali, co pan Brejza
paliwo polityczne
powiedział,
mówi,
no to jeszcze dobra, no w polityce różne rzeczy się tam dzieją. Ale oni użyli tego paliwa, żeby zdobyć władzę, rozkraść Polskę. Dobra, to też wszystkie poprzednie ekipy też kradły, ale użyły tej władzy, żeby zabrać nam wolność. I to jest największa zbrodnia PiS-u. Jak chcesz zobaczyć, jak to w naszym przypadku wyglądało, jest na naszej głównej stronie, tuż obok, skazany za Dudę i Kościół, jak PiS chciało nam odebrać wolność słowa i wolność religii nawet, że nie mogliśmy mówić w to, w co wierzymy, bo tu sędzia, ja go nazywam proboszcz, jak ksiądz normalnie wypowiedział, jakie są warunki mojej wolności słowa, jak ja mogę krytykować Kościół katolicki i jego bzdurne dogmaty.
Nie powinieneś takich słów używać.
A jak mi nie wolno?
Jak pytam, normalnie w szkole na
wywiadówce. A jakim prawem on się miesza w spór między kościołami, między jedną teologią a drugą, między jedną interpretacją Biblii a drugą?
Sędzia to jakim prawem?
No jak ja mówię gnój, tak jak apostoł Paweł, o ich bzdurach, to Bóg mi dał tę prawo. No i jak ksiądz, nie ksiądz, tylko ten.
Ale powiedziałeś jajco.
I no jajco.
I co? I jajco.
No i teraz też mogę powiedzieć jajco i co?
No i masz wyrok, jajco, no i co no. chcesz, no.
No zobaczcie sobie ten film, bo to jest normalnie tak, jakbyście oglądali jakiś film.
Zapisu nie można mieć jajco.
Ale może,
nie wiem, ale
zgniłe.
Ale za to na K można rzucać, Obajtek tam rzucał
nie, no
mnie
to
raz
on,
tam.
Bo on ma tam jakąś tam świra jakiegoś czy coś, nie wiem.
Nie, no i nic nie ma. Tam, jak pisze tweety, to nie zauważyłem.
A może mu automat jakiś taki kupił se program, co mu kawy ciągle, wiesz.
I tak pisze i pisze, a tam wiesz, tylko dwie linijki tekstu, a on już pół godziny
może
pisze, nie?
Pół godziny, a tu dwa zdania zostały. Może ma taki program.
Może ma,
nie?
No.
Może ma, no.
No, zobaczymy. Coś jeszcze na koniec tych wątków dzisiejszych. Raczej jesteś optymistą, jeśli chodzi o tą nową wadzę, czy że raczej nic nie będzie, bo właśnie tak mówili ludzie, że jednak nic nie będzie, a myśmy się cieszyli, że będzie, że ludzie będą siedzieć, a na razie nie siedzą.
Wiecie, no, moim głównym kontaktem ze światem polityki jest Twitter, nie? Że tam patrzę, co ludzie piszą.
Bańka. Teraz tak to się mówi, że to jest bańka.
Wiem, że to jest trochę bańka, ale dlatego mówię głównym, nie jedynym, bo jeszcze rozmawiam z ludźmi. Dzisiaj sobie tu uciąłem pogawędkę z panami, którzy różne tutaj instalacje robią i tak dalej. Także bardzo mam różne kanały, ale to jest mój główny kanał wiedzy, co się dzieje w tym świecie politycznym. I tam narasta sprzeciw. To pokazuje, że szczególnie po stronie tej koalicji 15 października, choć mam nadzieję, że i po drugiej stronie też to zaczyna, pod jakieś przebiśniegi tam się pojawiają. Wychodzimy z takiej polityki dworskiej, że wiecie, gdzieś jest dwór w Warszawie, to co też Mikołaj mówił, że w Warszawie to oni mają inne tu zasady i kto im podskoczy, nie?
Warszawka.
No i ludzie zaczynają się budzić, zaczynają się domagać swoich praw, zaczynają rozliczać swoich posłów, swoich polityków, których wcześniej chwalili, których pomogli im rządzić, a teraz ich rozliczają. To ja w tym mówię jeszcze raz, powtórzę się, ale to jest najważniejsze. Jeśli mamy przetrwać jako naród, to musimy zacząć rozliczać polityków. Mówię w tym obszarze państwowym, bo jeszcze drugi taki obszar to jest musimy nauczyć się żyć obok siebie razem. Bo na razie to szczególnie Kaczyński i Kościół katolicki tu mu w tym pomaga, buduje się podział, jak najgłębsze podziały, nie? To jest, mówię, sprawa taka społeczna i trochę dalsza, nie? Rozliczenie, no to jest najbliższe, dlatego o niej mówię, ale kiedyś też możemy sobie jeszcze wrócić do tego tematu, jak zacząć budować tak zwany, to się mówi w socjologii, kapitał społeczny, czyli zaufanie Polak do Polaka. To jest klucz dla przetrwania narodu. Naród, który jest skłócony, który nie ufa sobie nawzajem, który donosi na siebie nawzajem, świnie sobie podkłada i tak dalej, jest narodem, w którym albo, tak delikatnie mówiąc, nie chce się żyć i ludzie emigrują, albo jest narodem, który ulegnie jakiejś destrukcji, zagładzie, skończy się. No i tyle.
Jeśli mówisz o tych sprawach społecznych, to teraz zobaczycie zajawkę wydarzenia, zapowiedź ważnego tutaj u nas lokalnego. W niedzielę o 10:00 odbędzie się charytatywny pokaz strażacki. Zobaczcie teraz, o co chodzi. Zapraszamy. Niedziela, ta niedziela, godzina 10:00.
Szkoła podstawowa.
W Jastkowie.
Drodzy mieszkańcy, za nami boisko szkolne, na którym już w niedzielę spotykamy się w charytatywnym pokazie strażackim dla Henia. A dlaczego dla Henia? Opowie o tym mama.
Na początku chciałam podziękować za dotychczasową pomoc, dzięki której Henia jest w tak dobrym stanie, bo możemy go rehabilitować cały czas. No ale niestety żniwo przedwczesnego porodu i skrajnego wcześniactwa zbieramy do tej pory. Henio nie jest sam, nie siedzi, nie raczkuje i dlatego jest potrzebna dalsza rehabilitacja, która jest niestety bardzo kosztowna.
Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich. Startujemy w niedzielę o godzinie 10:00. Będą dmuchańce, będzie dużo różnych atrakcji dla dzieci, będą kiermasze, będą kiełbaski, grill i pokazy strażackie. Zapraszamy.
To jest piękne zakończenie, piękny komentarz do tego, jak pomimo jakiegoś tam sporu politycznego, różnych podziałów, takich, szmakich czy owakich, możemy coś wspólnie, lokalnie, bo to się wiadomo, że nie będzie się na placu centralnym czy na stadionie, jak to się teraz nazywa? Kiedyś ktoś mówił o dziesięciolecia.
Tak?
Nie, mówię o warszawskim.
Narodowym. Tak?
Tylko to się będzie działo gdzieś blisko remizy, gdzieś na jakimś boisku, gdzieś w szkole, w mieście. Tam właśnie rodzi się społeczeństwo obywatelskie, tam rodzi się zaufanie do siebie, między innymi przez pomaganie sobie nawzajem. Jeśli to by się udało nam, że tak powiem, uczynić cechą naszego narodu, że pomagamy sobie nawzajem, nie podsrywamy siebie nawzajem, mielibyśmy naprawdę kwitnące państwo.
Jeśli chodzi o ten pokaz, Idź Pod Prąd jest współorganizatorem. Także w organizacji bierze udział koło gospodyń wiejskich Pańszczyzna Jastków, także Pyszna Pizza, Jacek Car Service i Jacek Jusiak. No i też mamy Straż Pożarną oczywiście w Jastkowie. Zapraszamy ochotniczą. Jeśli chodzi o ogłoszenia, no to tak, sonda nasza ciągle obowiązuje, bo na razie jest mało głosów i nie wiem w końcu, bo to wiecie, to trzeba w podręcznikach, myślę, zapisać, czy może jakąś nawet ustawę, jak PiS wróci do władzy.
To na ten nie temat, mów takich strasznych.
Może przynajmniej uchwałę, okej, żeby prezydent tam nie musiał się podpisywać.
Przez aklamację,
bo Andrzej mógłby stwierdzić, że on jest największym dobrem narodowym i wtedy nie podpisałby takiej ustawy, a uchwałę...
Ty, to nieważna sonda, nie ma Andrzeja, panie!
Nie, no ale jest inaczej, no jak, no. Ale zobacz, że nikt...
A Andrzej jest inaczej?
Nikt Andrzeja nie wpisał.
Obraza majestatu, panie! Prokurator!
Nikt z naszych widzów, ja nie widzę, Andrzej Duda nie został doceniony w naszej sądzie, ale możecie ciągle pisać inaczej i tam wpisywać Andrzeja. W każdym razie na poważnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Można przekazać 1,5% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Wystarczy podać numer KRS 404 456 259. Co jeszcze dzisiaj w naszej telewizji? O 18:00 dogrywka, warsztaty biblijne dla kobiet. Kobiety w Biblii versus polityka po wyborach. Wcześniej było przed wyborami, teraz będą kobiety w Biblii po wyborach, ale w Biblii nie było wyborów, to o co w tym chodzi?
No jak nie było? Każdy musiał wybierać.
Aha,
kobiety też wybierały.
Okej, okay, no to
mamy wolną wolę od Boga dane, stąd są wybory właśnie.
To o 18:00 zapraszamy właśnie na te powyborcze kobiety w Biblii versus polityka, a jutro o 10:00 z kolei dla dzieci Migowy z Karoliną, dni, tygodnia i miesiące. Zapraszamy Was do odwiedzenia playlisty dla dzieci na naszym kanale YouTube. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Dzwońcie na 536 813 435. No i tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jeżeli podoba się Wam to, co widzieliście, rozważcie wsparcie naszej telewizji. Pomagacie wtedy w budowaniu, w tworzeniu telewizji Idź Pod Prąd. Wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie, a my się z Wami będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.